których mówiłem.
Czy może wyposażenie tych mieszkań zostało zrobione specjalnie na okazję zamieszkania tam pana Tutaka i pana Matusza?
Jak do tej pory te mieszkania tak na czarną godzinę wyglądały i
usłyszeliście państwo dzisiaj odpowiedź, że te meble zostały przeznaczone do mieszkań, które będą w zasobie gminy. No, nie dla konkretnego pana Kowalskiego czy Nowaka, tylko dla tych osób, które do tych mieszkań trafią. I ponieważ kwota przeznaczona na zakup tych mebli jest rozdysponowana na 3 mieszkania, to przyznajmy szczerze, każdy, kto już w życiu meblował mieszkanie najprostszymi, najtańszymi meblami, wie, że średnio niewiele ponad 10 tysięcy na umeblowanie jednego mieszkania, gdy jest to wyposażenie kuchni, pokoju mieszkalnego czy szafy, nie jest niczym nadzwyczajnym. Wszystko zależy od możliwości finansowych miasta.
No to dlaczego
jak było do tej pory?
Jak było do tej pory? Już, bardzo chętnie odniosę się do tego, jak było do tej pory. Z tym zamiarem też do państwa dzisiaj przyszliśmy.
Na infolinię zadzwońcie.
Nie wiem, proszę państwa, nie jestem przełożonym pana Matuszaka. Proszę mnie pytać o urzędnik,
to jest współpracujący. Myślę, jeżeli pan go szuka, to proszę go poszukać. Ale proszę pana, ja prowadzę konferencję. Bardzo
zadane przez pana redaktora.
Bardzo mi przykro.
Mam jednostronicową notatkę. Jak rzeczy się miały. I bardzo proszę o pozwolenie dokończenia. Wiem, że wielu z państwa bardzo to interesuje. Jak wyglądał stan gospodarki lokalowej? Otóż skierowania do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny, tak się ten dokument wystawiany przez prezydenta określa, nie zawierały odniesienia do przepisów obowiązującej uchwały nr 8/76/01 Rady Miejskiej, tak wówczas jeszcze ten organ się nazywał, w Wielkiej Podlaskiej z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Nie zawierały tym samym takie skierowania odniesienia do określonych w tej uchwale zasad pierwszeństwa. To samo w sobie budziło już niepokój i niezrozumienie wśród osób oczekujących na przydział lokalu. Wyżej wymieniona uchwała Rady Miasta.
Do tej pory takich
panie redaktorze,
do
czasu, zaraz do tego dojdę.
Jak były wyposażone? Czy miały te meble, które w tym momencie wyposaża się w takie te mieszkania? I kto z nich korzystał?
Panie redaktorze,
ile ich było?
Redaktorze, zaraz do tego dojdę. Panie redaktorze, patrzę na pańskich kolegów redaktorów, którzy pokazują, że chcą, abym dokończył i zaraz się odniosę. Mogę? Dziękuję, panie redaktorze. Wiele razy nam się dobrze współpracuje, zawsze uzyskujecie odpowiedź na wszystkie pytania. Nie wiem, dlaczego akurat dzisiaj trochę nam to utrudniacie. Wyżej wymieniona uchwała Rady Miasta przewiduje powołanie komisji mieszkaniowej, tu cytuję, opracowującej listę osób oczekujących na przydział lokali. Taka lista nie została przez naszych poprzedników w tym urzędzie opracowana. Komisja powinna również prowadzić kontrolę dokonanych przydziałów. Dokumentacja Urzędu Miasta nie wykazuje żadnych działań kontrolnych komisji wobec dokonanych w przeszłości przydziałów. Ostatni skład komisji, wymieniany tutaj przez pana prezydenta, poprzedni prezydent powołał z zarządzeniem z dnia 7 czerwca 2011 roku, w którym określił, że komisja, cytuję, opiniuje przydział komunalnych lokali mieszkalnych. Według dokumentacji Urzędu Miasta ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 22 października 2012 roku. Przydziały mieszkań w zrewitalizowanej części centrum miasta odbyły się zatem bez udziału Komisji Mieszkaniowej, a więc z naruszeniem uchwały Rady Miasta i zarządzenia prezydenta. Sam prezydent, dokonując osobiście skierowań w ostatnich dniach swoich rządów, naruszał ustanowione przez Radę Miasta i siebie samego przepisy. Nie wykazano również, by brano pod uwagę długość oczekiwania na przydział lokalu mieszkalnego. Wnioski osób, którym przyznano mieszkania w zrewitalizowanej części centrum miasta, zostały złożone w ostatnich trzech latach. Podczas gdy mamy świadomość, ja dzisiaj też tę wiedzę mam po weryfikacji dokumentów, że niektórzy oczekujący swoje wnioski składali przed dekadą. Odniosę się do raptem 4 wybranych przypadków przydziału lokali komunalnych dokonanych przez poprzednika, ale to wszystko, to wszystko pokazuje, z czego wynika niepokój wśród mieszkańców miasta. Za chwilę to skończę i jeszcze raz wrócimy. Skierowanie młodego, pracującego małżeństwa w wieku przed 30 i dochodami na poziomie zbliżonym do średniego w naszym mieście, które według relacji naszych pracowników pojawiło się tylko 2 razy. Złożyć wniosek oraz gdy odebrano skierowanie, nie wysłuchując nawet okolicznościowej instrukcji urzędnika. Skierowanie w ostatnich dniach listopada 2014 roku do przestronnego ponad 50-metrowego, przepraszam, mieszkania czteroosobowej rodziny, gdzie dwoje rodziców otrzymywało emerytury, których miesięczna wartość przekracza 4000 zł, a zakwaterowane z nimi dzieci mają 20 kilka i niespełna 40 lat. Nie zweryfikowano, czy te dorosłe lub mocno dorosłe dzieci posiadają dochody. Państwo emeryci po objęciu lokalu w deklaracji śmieciowej wskazali natomiast tylko siebie dwoje, oświadczając, że dzieci tam nie zamieszkują. Zwrócę uwagę na fakt, że liczba osób zgłaszanych do zapotrzebowania na przydział lokalu warunkuje jego wielkość. Skierowanie w ostatnim dniu urzędowania byłego prezydenta przez niego osobiście, jest to osobisty podpis prezydenta, choć pozostałe skierowania, czy większość podpisywał pan naczelnik Siekiera. Właśnie byłego funkcjonariusza służb mundurowych jeszcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z wysoką rentą ponad 2000 zł i rocznym dochodem, co zweryfikowaliśmy w Urzędzie Skarbowym, prawie 50 tysięcy złotych oraz posiadającego 4 samochody. W podobnym stylu w ostatnim dniu urzędowania prezydent Andrzej Czapski przydzielił indywidualne mieszkanie młodej, bezdzietnej pannie zatrudnionej w zaprzyjaźnionej gastronomii. Swój wniosek złożyła ona na tydzień przed otrzymaniem mieszkania jako osoba niezameldowana w Białej Podlaskiej na jeden dzień przed przydzieleniem mieszkania. Zameldowała się w Białej Podlaskiej. Wobec tych przypadków właśnie należy pokazać, że wielu mieszkańców oczekujących w naszym mieście na przydział lokali czuło zawód i niezrozumienie, że nie ma czytelnych kryteriów.
Pan mówi, że nie było listy. No, to na jakiej podstawie my wiemy? Mhm. Się, że 300 rodzin czeka teraz na mieszkanie, na takie mieszkanie. Jak długo trzeba czekać? Jaki jest średni czas oczekiwania?
Wiecie Państwo, trudno stwierdzić jakiś średni czas oczekiwania w momencie, gdy do tej pory niektóre osoby były oczekiwały przez kilka bądź kilkanaście lat, a inne dziwnym trafem oczekiwały tydzień. To jest bardzo trudne do stwierdzenia. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę tych wniosków, tą informację znacie Państwo od pana Siekierki. Jest to 300 wniosków, natomiast pan Siekierka nigdy tych wniosków nie zweryfikował, ponieważ z informacji, jakie posiadam pana prezydenta Liciniuka, rodziny wielokrotnie składały swoje wnioski, ale myślę, że można mówić o 250 rodzinach, które są potrzebujące. Natomiast te wnioski należy jeszcze weryfikować, bo to też nie jest tak, że każdy składa wniosek. No, jest ta uchwała, jest ta dochodowość i w tej uchwale tego elementu brakowało, no bo to jest pewna sprawiedliwość społeczna, która tutaj musiałaby zaistnieć i dlatego chcemy od samego początku podjąć ten temat i go zweryfikować pod takim kątem, żeby była konkretna lista, jeżeli mamy wolne mieszkania i będziemy oddawać wolne mieszkania komunalne, czy budować blok socjalny, żeby każda z tych rodzin wiedziała, ok, jestem pierwszy w kolejce, jestem dziesiąty w kolejce, jestem dwudziesty w kolejce, a nie na zasadzie takiej, i tutaj stawiamy znak zapytania, przyszedłem i dostałem.
Panowie, pytanie, ile tych mieszkań do tej pory było na czarną godzinę w mieście Biała Podlaska, jak były wyposażone i dlaczego teraz postanowiły władze miasta Biała Podlaska o 3 nowych mieszkaniach przeznaczyć na ten cel, wyposażyć się
w
coś niestandardowe, jeśli mogę tak powiedzieć. A jeśli takie mieszkania były wcześniej dostępne i na czarną godzinę, dlaczego tych mieszkań nie zajęli panowie Tutak i pan
Matuszek?
Jeszcze raz podkreślę, mieszkania na czarną godzinę, mieszkania socjalne. Takich w zasadzie wolnych w zasobach
nie było.
W zasobie gminnym nie odziedziczyliśmy. Pojawiają się na bieżąco zwalniane. Przypomnę, że ustawa mówi, że taki lokal socjalny to jest lokal o minimalnej powierzchni mieszkaniowej przypadającej na jednego lokatora. Ale nie, pan tutaj pytał, jakie lokale socjalne mamy na
przypadki awaryjne. awaryjne.
Panie redaktorze, jeżeli nie było takich lokali, musimy mieć takie lokale. No po prostu, jeżeli, była pewna, jeżeli były pewne zaniechania poprzedniej władzy, to musimy to naprawić.
Czyli były zaniechania poprzedniej władzy polegające na tym, że nie było lokali wyposażonych w meble na wszelki wypadek.
Państwo nie, nie było lokali. Nie było lokali, nie wyposażonych. Nie było lokali po prostu.
I natychmiast umieścili tam urzędników. No taka jest konkluzja tego wszystkiego, tak?
Nie.
Z tą wiedzą, że to miał być odgórnie zdefiniowany pobyt czasowy. Pobyt czasowy, jeszcze raz podkreślę, z taką prośbą zwrócił się do swoich urzędników pan prezydent i wykonał czynność, którą jako właściwą w tym zakresie na skierowanie na pobyt czasowy przedstawili mu urzędnicy.
Ja rozumiem, a jakie były, jakie kryteria spełnili panowie Tutak i Matuszak, żeby podpisać umowę najmu takiego lokalu, który jest lokalem służącym ludziom, którzy przeżyli jakąś
To rzeczywiście jest pytanie do państwa urzędników, do których zwrócił się ze swoim zapytaniem pan prezydent,
no, rozumiem, że nie wyłożyli panu prezydentowi, że nie wyłożyli
panu prezydentowi. Szanowna pani, od samego początku wiedzy, mówiliśmy o tym, że to miały być mieszkania służbowe. To miały być mieszkania służbowe. Urzędnicy wprowadzili nas w błąd. Natomiast my nie będziemy przerzucać się odpowiedzialnością. Odpowiedzialność jest jedna. Ja ponoszę tą odpowiedzialność i tyle. Ale muszą państwo wiedzieć o konkluzji.
Który urzędnik powiedział panu, że to są mieszkania służbowe?
Powiem pani tak. Będąc szefem urzędników i będąc prezydentem i mając rolę zwierzchnią nad funkcjonowaniem urzędu, nie będę wskazywał palcem ludzi, żeby teraz ich obwiniać. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd.
Ale
naprawiliśmy.
Pan
oczywiście, że tak.
Tak. Jest to konkretna osoba, oczywiście, która powiedziała panu, że jest to, te mieszkania są
jest to kilka
służbowe,
osób.
Tak?
Jest to kilka osób.
Kilka osób powiedziało panu, że ta.
Tak, że taka decyzja.
Nie możemy się dowiedzieć, z którego
nie.
działu są. Aha, nie możemy się dowiedzieć.
Nie.
Te osoby poniosą konsekwencje za wprowadzenie pana w błąd i poinformowanie pana, że mieszkania, które zajmowali pan tutaj na Tuszach, są służbowe, a nie komunalne.
Najważniejszą decyzją w tej sprawie jest decyzja, aby naprawić i uchwałę, i naprawić cały system przydzielania mieszkań.
Słusznie.
No to jest najważniejsze.
Nie ma tych mieszkań, nie ma to przydzielać.
Dlaczego? Dlaczego? Mieszkania, mieszkania są. Mieszkania są, bo chcemy je budować. Bo właśnie chcemy je budować, żeby mieszkańcy mogli dostać mieszkania socjalne, którzy czekają na to.
Poniosą konsekwencje tego błędu. Urzędnicy, którzy rzekomo powiedzieli panu, że są to mieszkania służbowe, a nie komunalne. Bo rozumiem, że były osoby, które powiedziały: panie prezydencie, to są mieszkania służbowe, pan Tutak i pan Matuszak mogą je zająć.
Zapewniam panią, że nie będę mówił o tym w mediach, kto poniesie jakie konsekwencje.
Ale dlaczego?
Dlatego, że szacunek do osoby wymaga, aby najpierw z nią rozmawiać na ten temat.
Ale rozumiem, że pan już porozmawiał na ten temat z tą osobą.
Takie rozmowy były, natomiast ci ludzie nie sądzę, że sobie życzą, żeby tłumaczyć to w mediach, jaka jest sytuacja. Jeżeli popełnili błąd, ale oczywiście, że tak. Proszę bardzo.
Mieszkańcy Białej Podlaskiej dowiedzą się o kryteriach przejrzystych i jasnych otrzymywania mieszkań, kiedy my doczekamy się i oni również, oni przede wszystkim takiej listy, bo przecież ja nie oczekuję, że państwo powiecie mi dzisiaj, że zrobicie to jutro. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba wypracować dokładnie. Natomiast kiedy w przybliżeniu moglibyśmy usłyszeć to, co pyta?
Wydaje mi się, że
żeby takiej sytuacji, przepraszam,
tak,
nie mogły się zdarzyć.
Tak jest. Dlatego też te działania, które podjęliśmy, polegały na zweryfikowaniu stanu, który żeśmy zastali, stanu prawnego. Stąd też opinie Kancelarii Prawnej na ten temat i opinia dotycząca pilnej potrzeby zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej przyznawania lokali. Myślę, że jest to okres około 2 miesięcy. To jest związane też z posiedzeniami Rady Miasta, to jest związane z nową uchwałą, jaka jest potrzebna do podjęcia przez Radę Miasta i weryfikacji wniosków, które zostały stworzone. Taka lista osób oczekujących jest w tym momencie i w każdym mieście, myślę, listą niezbędną, tak żeby dana osoba wiedziała, jaki jest czas oczekiwania na dane mieszkanie. Z tym wiążą się też inne problemy, mianowicie zasób mieszkaniowy gminy, który pozostaje poza wszelką kontrolą, dotyczący na przykład próby zamiany osób, które mają za duże mieszkanie, chciałyby mniejsze, bądź te, które mają za małe i chciałyby większe mieszkanie. Wielokrotnie nam mieszkańcy zgłaszają ten problem. Myślę, że to trzeba było rozwiązać kompleksowo. Z tym wiąże się też budowa bloku socjalnego, który chcemy zakończyć do tej kadencji. Mam nadzieję, że dzięki temu kilkadziesiąt rodzin, tych najbiedniejszych, najbardziej potrzebujących, otrzyma mieszkania socjalne.
Co stanie się z tymi mieszkaniami?
Jeszcze jedno pytanie, jak trochę zamykające. Przepraszam.
Proszę, proszę.
Czyli za 2 miesiące można się do urzędu zwrócić w tej sprawie? Czy zwołacie Państwo samą konferencję?
Myślę, że będziemy Państwa informować. Zachęcam też Pana redaktora o zwracanie się bezpośrednio do nas, jak też będziemy się starali na bieżąco informować Państwa na konferencjach prasowych.
Panie prezydencie, jeszcze mam pytanie, bo dokonujecie kilku zmian kadrowych w tej chwili. Czy w ślad za tymi nieprawidłowościami przy przydziale mieszkań z bałaganem, czy również dokonacie zmiany kadrowej? I drugie pytanie, sprawa mieszkań komunalnych w Białej. Obiecał Pan w kampanii wyborczej, że zastosuje Pan bonifikatę, o którą dopominają się ludzie do wykupu tych mieszkań. Czy zrealizuje Pan to? Mhm.
Może najpierw odpowiem do Pana Mariusza.
Z mieszkaniami, tak?
Te mieszkania, tak jak powiedziałem, no będą tymi mieszkaniami, które będą oczekiwały w razie klęski, w razie sytuacji, gdzie miasto będzie musiało.
Tak. Wyposażone.
Tak.
Wśród mieściu, przy ulicy Moniuszki.
Tak jest.
To jest dobre miejsce do trzymania takich wolnych mieszkań, gdzie są puste, nikt ich nie pilnuje.
Powiem Panu tak, na dzień dzisiejszy innych nie ma. I dlaczego nikt nie pilnuje? Nie, pilnuje.
Są normalne.
Przepraszam, no proszę nie obrażać mieszkańców, że są tacy czy inni. I ktoś nie pilnuje. Tam mieszkają też inni ludzie. To jest wspólnota mieszkaniowa. To, że ktoś w bloku, będąc Pana sąsiadem, nie mieszka przez 2 miesiące czy miesiąc, to nie znaczy, że od razu Pan dewastuje, czy ktoś dewastuje mu mieszkanie. Na dzień dzisiejszy te mieszkania zostają i one cały czas są w zasobie mieszkaniowym. Powiem więcej, są to mieszkania i cały projekt ZGL-u, natomiast ja za niego nie odpowiadam, rewitalizacji dotyczący budowy takich mieszkań, powinien przewidywać mieszkania, które będą zarabiały na mieszkania, na budowę mieszkań socjalnych.
To był pomysł tego, że te mieszkania miały być sprzedane na wolnym rynku.
Nie sprzedane, nie możemy ich sprzedać przez 5 lat. Nie możemy w ogóle sprzedać tych kamienic przez 5 lat, jest projekt unijny i one powinny być wynajmowane, to powinien być tani wynajem mieszkań czynszowych w urzędzie, przez miasto, czy przez spółkę, czy przez miasto dla mieszkańców. Jest bardzo wiele osób, które się nie łapią na te kryteria mieszkaniowe i nie są w stanie z drugiej strony utrzymać się na rynku, no nie mają takiej możliwości czy zarobkowej, czy wynajęcia mieszkania. Mieliśmy taki pomysł, ja sam miałem taki pomysł i myślałem, że jest to możliwe. Niestety prawo w Polsce jest takie, że ustawa nam zabrania. Jeżeli byśmy podnieśli czynsz za te mieszkania, to w tym momencie musielibyśmy podnieść czynsz w całym mieście na wszystkie mieszkania, bo dzisiaj jesteśmy w pewnej sytuacji kuriozalnej, to znaczy zarówno te mieszkania przy ulicy Moniuszki, to są normalnymi mieszkaniami, które bloki kupujemy, prawda, po 200 czy 150 tysięcy złotych i to są takie mieszkania, gdzie ten metr to jest ponad 3000 zł. Dzisiaj te mieszkania są na takim samym czynszu, na jakim mieszkania przy, socjalne przy ulicy Sidorskiej czy ulicy Żwirki i Wigury. I uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe.
Ten czynsz MGL-u jest zróżnicowany. Największy jest w nowym bloku, o którym pewnie Pan mówi, gdzie będzie budowany kolejny, przy ulicy Jana Kazimierza.
Ten czynsz, zróżnicowanie tego czynszu, Panie Redaktorze.
I dlatego właśnie ludzie byli wybierani z listy, gdzie nie mogli wszyscy być od razu tam lokowani, bo po prostu niektórych nie było stać na te czynsze w lokalach o podwyższonych poziomach. Gdzie...
To nie są mieszkania socjalne. Panie Redaktorze, czynsz jest za chwilę, tutaj mój wiceprezydent powie Państwu, na jakiej zasadzie jest czynsz uchwalany. Jest to 3% masy odtworzeniowej z rozporządzenia wojewody każdorazowo i te czynsze naprawdę się nie różnią. Niestety. Natomiast...
Pan tu tak sobie poradzi? Pan znalazł to mieszkanie na Wolnym Rynku w Jałowie?
Myślę, że już znalazł. To nie jest jakiś problem, żeby znalazł mieszkanie. Przepraszam bardzo.
Czy jego w ramach akcji Zamieszkaj z nami?
Znaczy w ramach akcji, którą pan redaktor promuje Zamieszkaj u nas, jedna z pań w ciągu tygodnia dostała mieszkanie. No, to prawda. Była mieszkanką 3 grudnia, a 4 dostała mieszkanie. No, to jest szczytna akcja. Zamieszkaj u nas za pieniądze mieszkańców. To gratuluję. Pan tu tak nie jest zameldowany w żadnym z tych mieszkań. Proszę nie mylić pojęć. Nie jest zameldowany. Pani, która mieszka tam, może mieszkać praktycznie dożywotnio, meldować tam swoje dzieci i całą swoją rodzinę. Pan tu tak nie mógł tego zrobić. Nie mógł tego zrobić. Pan tu tak już nie mieszka. To jest...
Ta... Absolutnie.
Słucham?
Skoro nie był zameldowany.
Nie był zameldowany i nie mieszka do tej pory.
Ale mieszkał.
Według opinii prawnej niestety... Nie, proszę nie robić sobie żartów. Według opinii prawnej na dzień dzisiejszy meldunek nie jest warunkiem. Dana osoba może powiedzieć, że w przypadku każdej osoby, że przewiduje związanie swojego dalszego życia z daną gminą, ponieważ nie ma obowiązku meldunkowego. Natomiast to jest ten błąd. To jest ten błąd. Znaczy w ogóle ten sam początek, o którym pan redaktor wspomniał. Mieszkanie służbowe i jest wszystko w porządku. Nie ma mieszkania służbowego, nie jest to w porządku, do czego już Państwu powiedziałem z całą świadomością, się przyznajemy, no to jest, no zostaliśmy w taki błąd wprowadzony. Jeżeli chodzi o pytanie...
Konsekwencje? Zwolnienie?
Konsekwencje na pewno tak. Powiem tak, za tyle różnych nieprawidłowości, być może powinno być zwolnienie, czy to zwolnienie dyscyplinarne, czy zwolnienie, natomiast ja dzisiaj nie feruję wyroków, na razie trwa opinia prawna w tym temacie.
Jeszcze mam pytanie, czy osoba, która ujawniła tę sprawę mediom, została rzeczywiście zwolniona, czy tam przygotowuje się do zwolnienia?
Właśnie Pani powiedziałem, że nie będę ferował wyroków.
Ale rozumiem, że ewentualne zwolnienie tej osoby ma swoją przyczynę w tym, że powiadomiła media o zaistniałej sytuacji.
Nie, absolutnie nie. Zupełnie. Ale w ogóle to nie jest... Ja nie wiem, czy ta osoba... Wie Pani, bo to jest taka rozmowa. Kto poinformował media, nie mam pojęcia. Kto wprowadził mnie w błąd, Pani nie ma pojęcia. Dlaczego Pani sugeruje, że to jest ta sama osoba?
Ja tego nie powiedziałam.
Pani tak zasugerowała, więc myślę, że nie znam osoby, która rozmawiała z mediami.
I ujawniła to, jest prawdą, że ta osoba została zwolniona, bądź ma być zwolniona.
Nie znam takiego przypadku. Nie znam osoby, która rozmawiała z mediami. Proszę mi wierzyć. Każdy może z Państwem, nawet Państwo wiecie, kto z Wami rozmawiał.
Kolejne afery się nie szykują, te mieszkania i te rodziny, które tutaj Państwo przywołali, panowie prezydenci, są w poniedziałku do wykwaterowania. Podziękujecie im, skoro zajmują lekale.
Powiem tak, Myślę, że to są osoby, które na dzień dzisiejszy mieszkają w tych mieszkaniach. Czy da się wzruszyć te decyzje o umiejscowieniu ich w tych mieszkaniach? Na dzień dzisiejszy tego nie wiem. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo trudne. Jest to olbrzymia niesprawiedliwość, że osoby, które stać na to, żeby sobie kupiły mieszkanie, dostały takie mieszkanie w imieniu prawa i nasi poprzednicy uważają, że wszystko jest w porządku, ale one dostały je dożywotnio. Czyli mogą tam ciągle mieszkać. Żadna z tych osób, szanowna pani, nie pomieszkiwała tam przez 3 tygodnie i nie wyprowadziła się, tylko mieszkają dalej. Co więcej, jak przytoczyliśmy, część z nich deklarowała, że to jest 4-osobowa rodzina, po czym później nagle po otrzymaniu mieszkania deklaruje, że są dwie rodziny, więc na dzień dzisiejszy my nikogo nie będziemy wykwaterowywać, natomiast tą sprawą będziemy się zajmować, żeby ją dogłębnie sprawdzić, bo to też należy się opinii publicznej.
Ale tutaj, panie prezydencie, można jednak taką konkluzję na koniec postawić, że nie ma sankcji żadnych za łamanie ustawy o zasobie mieszkaniowym gminy, tak jak i poprzednik, jak i teraz pan, te decyzje, które podjęliście, nie mają sankcji, one jedynie mogą być moralnie chyba określone. Prosiłbym o odpowiedź na temat tych bonifikat, które obiecał pan w zasobach komunalnych.
Trwa analiza, jest to bardzo trudne, bo dzisiaj te mieszkania są w zasobach spółki. Trwa analiza prawna i przygotowujemy się do stworzenia możliwości mieszkańcom do wykupu tych mieszkań na własność.
Jeśli można, to jeszcze jedną rzecz podkreślę, tak patrząc zwłaszcza na Państwa redaktorów z Białej, bo zależy mi na tym, żeby dzisiejsza konferencja i ten wyraźny przekaz niosła. Mówiłem o tym w rozmowach z Państwem, w rozmowach z mieszkańcami, którzy do nas przychodzili i którzy skarżyli się na to, że brak jest czytelnego sposobu gospodarowania zasobem lokalowym, że mając tę świadomość i poszerzając zakres wiedzy o nieczytelności dotychczasowych reguł w tym zakresie, przygotowaliśmy ambitny plan. Jesteśmy na etapie przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad najmu lokali komunalnych i socjalnych. W dalszej kolejności konsekwencją tej nowej uchwały będzie powołanie komisji mieszkaniowej, która już nie będzie ciałem fasadowym pro forma, które się nie zbierało, które nie wykonywało swoich określonych uchwał Rady Miasta i zarządzeniem prezydenta obowiązków. A to wszystko ma po prostu stworzyć transparentny system przydziału tych lokali. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, że ta scheda jest bardzo skromna i nie zabezpiecza potrzeb części mieszkańców w tym zakresie, podjęliśmy też ambitne wyzwanie. Ono jest ambitne dlatego, że wszystkim nam jest wiadomym, że jak ograniczone są możliwości inwestycyjne budżetu naszego miasta. Stąd określam to wyzwanie jako ambitne, ale wspólnie z Radą Miasta będziemy prosić radnych, żeby takie środki w najbliższych kilku latach wygospodarowali. Przyjęliśmy już harmonogram budowy takich bloków z mieszkaniami socjalnymi. W ten sposób odpowiadając na zgłaszane przez znajdujących się w potrzebie mieszkańców.
Przecież 8 lat był pan radny. Pan
zapotrzebowanie.
Pan również 8 lat był pan radny, prawda? I wiedzieliście o tym, że są takie nieścisłości? Wiedzieliście o tym, że jest program budowy mieszkań, że jeden blok powstał, trzy kolejne są w trakcie realizacji, są już wizualizacje czy projekty?
Niestety bloki, które powstały, musimy sobie zdawać sprawę, że były wykonywane w 100% przez spółkę, czyli majątek spółki, który jest majątkiem miasta, a nie skorzystano z możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych, a taka możliwość jest do budowy właśnie tych bloków i my chcemy właśnie z tego skorzystać i wykorzystać fundusze, które są na budowę takich mieszkań socjalnych, czego nie czynili nasi poprzednicy. To jest ta zmiana. Druga zmiana polega na tym, że tak naprawdę Nikt nie informował nas, też jako radnych, ani całej opozycji, jeżeli chodzi o to, że jest komisja socjalna, która przyznaje takie mieszkania, na jakiej zasadzie jest przydział. Wszystko miało być w porządku, miała być lista, której nie było. I to jest największy problem w tym momencie, bo mowa, jeżeli jest mowa o kilkuset rodzinach, to pierwsze pytanie nasze, gdy przyszliśmy do urzędu, to się zapytaliśmy, czy są tutaj lokale dla mieszkańców, które możemy przekazać mieszkańcom, lokale socjalne, które możemy przekazać. Odpowiedź była taka, że tych lokali nie ma. Mówiąc lokale socjalne, cały czas uchwała traktuje i komunalne, i socjalne jako jedno. I w tym samym momencie, 8 grudnia, gdy ja już byłem prezydentem, pan Siekierka bez mojej zgody, bez informowania mnie w ogóle o trybie, melduje kilka osób. Daje im, przekazuje im mieszkania, przekazuje im skierowania, które nawet nie są decyzją. Nie zwołując komisji mieszkaniowej, w której który jest członkiem,
no dobrze, który jest członkiem, weryfikując dochody.
Pan Ruta, no, to jest... No wie pan, no jeżeli...
Jest cała afera z tego samego powodu.
To już sam sobie pan odpowiedział, no jacy byli współpracownicy nasi. Tak.
Usłyszeliście, że nie.
Tak.
To jak wam przez gardło zaraz później pytać o mieszkania służbowe dla pracowników urzędu?
Pierwszą rzecz, jaką zapytałem. Tak jest. Nie ma mieszkań socjalnych, to usłyszeliśmy, po czym dowiedzieliśmy się, że pan Siekierka skierował kolejne osoby do tych mieszkań na ulicy Moniuszki w trybie znanym tylko sobie. Po czym zapytałem się prezesa ZGL-u, co się dzieje przecież z blokami, które wybudowaliśmy na ulicy Moniuszki. Zostałem poinformowany, że są tam jeszcze wolne mieszkania, ale już część żeśmy zasiedlili. Niestety nie dostałem informacji, kiedy żeśmy zasiedlili. Miałem nadzieję, że to odbyło się już dużo, dużo wcześniej, a nie, że żeśmy zasiedlili wczoraj czy przedwczoraj. I to jest skandaliczne, że się prezydenta nie informuje o takich decyzjach, o takich możliwościach, tylko robi się to po kryjomu, bo być może no jeszcze nie wie, może się nie dowie, może ma, zajęty jest innymi sprawami, gdzie przychodzą dziesiątki ludzi potrzebujących, żeby zamieszkać w tych mieszkaniach. I drugą rzecz, którą żeśmy się dowiedzieli, że nie ma tych mieszkań, które powinniśmy mieć zabezpieczone w momencie klęski żywiołowej, w momencie, gdy się coś wydarzy. Więc jeżeli stoją mieszkania w stanie surowym, są nieogrzewane, nikt za nie nie płaci czynszu i mówimy o tym, że nic z tym nie robimy, postanowiliśmy, że te mieszkania wykorzystamy, że te mieszkania docelowo po pierwsze będą przeznaczone w razie wypadku, w razie pożaru, w razie klęsk żywiołowych dla mieszkańców. Z drugiej strony mieliśmy firmę, która się do nas zgłosiła z tematem zaległego podatku i skompensowaliśmy ten podatek na rzecz zakupu mebli. I to jest jakby całe clue. To jest całe clue.
Z tego, co pan teraz mówi, wynika, że pan miał świadomość jednak tego, że nie jest to mieszkanie służbowe, tylko mieszkanie przeznaczone dla ofiar klęsk żywiołowych. Więc jest to pewna nieścisłość.
Nie, absolutnie nie.
No jak pani, przed jak chwilą pani... pan to powiedział, że te mieszkania były, że postanowiliście je wyremontować. Tak.
Nie, nie remontować, one były nowe. No, one były nowe, one są nowe, zupełnie zrobione. I w tym momencie...
Musiał pan mieć świadomość, że to nie są mieszkania które służbowe, które miasto ma dla swoich urzędników, prawda?
Problem był taki, że w momencie, gdy zapytaliśmy urzędników o mieszkania służbowe i możliwość przekazania tych mieszkań współpracownikom, usłyszeliśmy odpowiedź, że tak, jest taki tryb i jest to możliwe. I tu był ten, cały błąd. I tu był ten cały błąd, bo normalnie powinniśmy otrzymać informację, że potrzebna jest uchwała Rady Miasta, która zmienia taką sytuację prawną.
A czemu pan chroni tych urzędników, którzy wprowadzili pana w błąd, mówiąc, że to są mieszkania służbowe?
Ale nie mam obowiązku informowania państwa.
Ja nie mówię o pańskim obowiązku, tylko wie pan, no, jeżeli wprowadzili pana w błąd, powinien pan mieć do nich pretensje.
ale to już, wie pani, to ja już, ja sobie sam te konsekwencje, że tak powiem, wypełnię.
Pan Siekierka jest obecny dzisiaj, można z nim porozmawiać?
Powiem szczerze, ma zwolnienie
lekarskie. Bo rozumiem, że pan Siekierka pana wprowadził.
A ja nie wiem.
Najczęściej pada jego nazwisko. On jest za to odpowiedzialny.
Nazwisko pana Siekierki będzie padało zawsze w tym kontekście, ponieważ pan Siekierka od kilkunastu lat odpowiada za mieszkania socjalne, za przedział mieszkań komunalnych. Był w komisji i kierował te osoby.
Czy to pan Siekierka panu powiedział, że to są mieszkania służbowe?
Szanowni państwo, nie będę odpowiadał na to pytanie. Tak jak już pani powiedziałem, proszę mi pozwolić samemu wyciągnąć konsekwencje.
A kiedy to widzę, że pan Siekierka nie konsultuje z panem tej decyzji skierował do tych mieszkań osoby poza kolejną?
W momencie, gdy pan Siekierka poszedł na zwolnienie lekarskie.
Jeszcze mam pytanie, panie prezydencie. Czy ma pan zaufanie w tym kontekście, żebyśmy poszli trochę dalej, a nie krążyli tylko w jednym miejscu, do kierownictwa, do pana prezesa ZBL, Zakładu Gospodarki Lokalowej i czy nosi się pan z zamiarem dokonania jakichś zmian też w spółkach komunalnych?
Znaczy w tym momencie, po tej całej sytuacji wydaje się to nieuniknione.
Przepraszam, co nie?
Zmiany, jeżeli chodzi o rady nadzorcze, zmiany, jeżeli chodzi o organy zarządzające, wydają się nieuniknione w tym momencie, gdy widzimy, że spółka zupełnie nie panowała nad swoim majątkiem, gdzie widzimy, że rada nadzorcza, która ma dbać o kontrolę organów spółki, nie reagowała i nie zastanawiała się, w jaki sposób dane osoby dostają przydział do tych mieszkań, a przecież prezes ZGL-u ma ten majątek powierzony i powinien o niego dbać. Jest to majątek. Jest to majątek miasta. Mówimy tutaj o kilkunastu mieszkaniach i te kilkanaście osób powinno być zweryfikowanych. Nawet ze względu na to, że zarówno pan Siekierka, pani Drozdzie, jak i pan Ruta zasiadali w komisji mieszkaniowej, która była powołana właśnie po to, żeby opiniować takie sytuacje przydziału osób do tych mieszkań, a ta komisja nigdy się nie zebrała w tej sprawie.
Ale tych wniosków też nie opiniowała? To taka i
absolutnie nie. Wszystko było...
Nie zdziwiło panie prezydencie?
Wie pan, no, najpierw trzeba było dojść do procedury, dlaczego ona była naruszana.
No, czyli to ZGL jest winny temu, że państwo współpracownicy, pan Tutak i pan Matuszak z pańskim podpisem zajmowali te mieszkania, tak?
Nie wiem. To pani mówi. To pani, ja nie wiem, o co pani chodzi w tym momencie.
Podpis pana prezydenta był na piśmie.
Rozumiem, że to pan podjął decyzję, że oni tam będą mieszkać.
Tak, ale ja już powiedziałem dlaczego.
Pani redaktor.
Proszę bardzo.
Pani redaktor Draga się przejmie.
Przepraszam.
Tak.
To właśnie chciałem powiedzieć, bo pan Szaban nie ma ochoty rozmawiać. Chciałem to na koniec powiedzieć, bo tutaj akurat panowie prezydenci na ten temat nic nie mają do powiedzenia, gdyż to jest moja wina. Panowie prezydenci zadali pytanie prawnikom, czy na ten krótki okres, kiedy pan Tutak będzie tam mieszkał, czy nie można mu zrobić czynszu 900 zł. Takie pytanie zadaliśmy prawnikom. Zanim otrzymaliśmy odpowiedź od prawników, że trzeba by podwyższyć czynsz dla całego miasta, ja podałem informację, że jest to czynsz 900 zł. Jest to mój błąd, do którego się przyznaję.
Dlaczego akurat 900 zł, skoro pan prezydent wykazał się przed chwilą wiedzą, że te mieszkania nie mogą przekraczać pewnej kwoty?
Ale właśnie po tej informacji tak. Prawników wiem, że niestety nie mogliśmy zrobić takiego czynszu. 900 zł jest to kwota, którą można, że tak powiem, osiągnąć na rynku. I jeżeli byśmy chcieli stworzyć takie mieszkania, które by były wynajmowane mieszkańcom naszego miasta, czy też osobom przyjezdnym, no tak, żebyśmy korzyści czerpali nawet jako spółka.
Ja rozumiem, że zysk. W takiej sytuacji
chcieliśmy zrobić taką wysokość. Niestety według prawa nie możemy tego uczynić.
Czyli według prawa, bo to prawo obowiązuje mieszkania komunalne, tak?
No tak? To niestety jest taka ustawa. No
czyli wracamy już do tego, że pan musiał wiedzieć, że to jest mieszkanie komunalne, a nie żadne inne, że ono nie ma żadnego innego statusu prawnego, tylko że jest to mieszkanie komunalne, a nie służbowe. No skoro traktowano je jak każde inne mieszkanie komunalne, prawda? To to pan musiał wiedzieć, że to jest mieszkanie komunalne, a nie jakieś mieszkanie o innym statusie niż komunalne.
Mieszkanie służbowe czy mieszkanie komunalne jest ten, ma ten sam status. Nie rozumiem pani twierdzenia.
To pan twierdzi, że pan otrzymał informację, że to są mieszkania służbowe.
Dostałem informację, że mogą to być mieszkania służbowe, że możemy na tej zasadzie tam umieścić osoby współpracujące z nami.
Mogę jeszcze jedno pytanie odnośnie faktury. Na fakturze nie ma informacji, że jest to kompensata. Termin spłaty.
Wie pani co, mamy taką decyzję. Czy jesteśmy w stanie tą całą, myślę, że nie naruszamy żadnych. No, jest postanowienie. Postanowienie.
No, nie wierzyć, tylko dlaczego na fakturze nie ma takiej informacji, że znaczy, płatnik jest termin zapłaty.
Pani redaktor. Pani redaktor. No, ja nie wiem, kto państwu dał fakturę i na jakiej zasadzie. Natomiast na fakturze nie opisuje się tego. Faktura jest, a później jest decyzja. To jest jakby naturalne postępowanie. Na koniec jest postępowanie wynikające z ordynacji podatkowej, że organ może dokonać kompensaty. No bo jeżeli pani nie zalega z podatkiem, no to dlaczego miałaby mieć kompensata? No w imię czego?
Czyli te pieniądze nie zostały przynajmniej?
Absolutnie nie. Nie wydaliśmy na te meble złotówki z budżetu miasta.
O kompensatach mówi ordynacja podatkowa, którą tutaj posiada.
A jeszcze pytanie, czy są przewidziane podwyżki, jeśli chodzi o wynajem mieszkań komunalnych? Bo pan wspominał, że teraz prawnicy analizują. I czy mieszkańcy mogą się spodziewać wyższych opłat?
Nie mogą się spodziewać, ponieważ, no jak już tłumaczyłem, nie możemy prawnie regulować tego, że w pewnych miejscach za pewne mieszkania możemy więcej pieniędzy zażądać, a w innych możemy zażądać mniej. No i tu jest ten problem prawny, problem legislacyjny. No, niestety no, gminie ustawa nie pozwala na takie zróżnicowanie.
Jeszcze mam pytanie, panie prezydencie, co do deszczówki, bo Biała Podlaska jest jedną z nielicznych gmin w kraju, która pobiera podatek od deszczówki i ma najwyższy, podejrzewam, chyba w kraju, najwyższy z tego wynika. Czy pan obiecywał również kampanii, że pan zlikwiduje ten podatek i tutaj, a Bogdan się nie przychylił chyba do pana prośby. Czy pan również traci zaufanie do kierownictwa Bogdanu?
Zupełnie nie ma to związku z zaufaniem. Chodzi o to, że podatek od deszczówki, no, nie mogliśmy, było już za późno, żebyśmy mogli go anulować. On już był też i wpisany w budżet Budkanu i że tak powiem, decyzja już była na tyle daleko idąca, że Rada nie może w pewnym momencie anulować takiej opłaty. Natomiast rozmawiałem z prezesem Królem i powiedziałem mu swoje oczekiwania i swoje sugestie i od przyszłego roku takiego podatku nie będzie. Nie będzie po prostu takiej opłaty, bo tak jak mówiłem to w kampanii, uważam, że byłaby ona niesprawiedliwa, jeżeli my płacimy opłatę za podatek od deszczówki pod względem tego, czy spadnie, chcieć Boże, deszcz, czy tego deszczu chcieć Boże nie będzie,